Strefa politycznie kontrolowana.
11 sierpnia, czyli środek wakacji, kompletny brak politycznego sezonu ogórkowego, dlatego w strefie goście. Dzień dobry, mówi Agnieszka Michajłowa, w studiu także Agnieszka Pomaska, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Przemysław Wolczyk z Konfederacji. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
No to porozmawiajmy o tej wielkiej aferze, którą mamy w ostatnich dniach, właściwie można powiedzieć kilkudziesięciu godzinach. Chodzi o środki z Krajowego Planu Odbudowy, wydawane na jachty, solaria, urastają politycznie do rozmiarów największych afer. Może powiem tak, zaczęło się od tego, że rząd się chciał pochwalić i publikował taką mapę, na której zaznaczano małe i średnie przedsiębiorstwa, które złożyły wnioski i dostały, albo no, złożyły wnioski z KPO. Chodzi między innymi o tak zwaną branżę HoReCa, czyli hotele, restauracje, catering. I nagle wszyscy zobaczyli, że w tych wnioskach aż roi się od wydatków, które na pierwszy rzut oka są absurdalne. Jacht, ekspresy do kawy, kasa dla związanych z politykami koalicji rządzącej przedsiębiorców. Powiedzcie mi tak, to jest wielka afera, czy to jest wielka histeria? Jakby to zacząć? No dobra, Kazimierz Smoliński.
No, ja uważam, że jest to afera. Czy ona jest wielka, czy nie, to się okaże. Na razie z takiego pobieżnej analizy tych rezultatów KPO, no to uważam, że rzeczywiście to nie jest to, na co te środki miały być przeznaczone, czyli zwiększenie, odbudowa i zwiększenie odporności przedsiębiorców. No szkoda, że one były mrożone przez Komisję Europejską przez 2 lata, o czym zresztą politycy Platformy się chwalili, że mrożą, też to kandydat na prezydenta Trzaskowski o tym mówi, będziemy to mrozili, dopóki nie przejmiemy władzy. No i tak się stało. Więc 2 lata później to niewątpliwie już troszeczkę cel tych inwestycji nie jest właściwy, bo te firmy już jakoś przetrwały, tak? Często się odbudowały, a teraz po raz kolejny, bo najpierw dostały środki rządowe w trakcie COVID-u.
Tak,
w ogóle nie brano tego
pod
uwagę, że ktoś mógł dostać środki już wcześniej covidowe, to mu pozwoliło przetrwać, a teraz dostaje dodatkowe środki. Ja nie mam pretensji do przedsiębiorców, bo jeżeli im się stwarza takie warunki, no to jak to mówią, głupi by nie brał, tak? No, piszą te wnioski, dostają. Czy zgodnie z tym, co zadeklarowali, to kontrola musi sprawdzić, tak? Ale tak w społecznym odbiorze, jeżeli mamy skutki powodzi na południu Polski, jeszcze do dzisiaj, że tak powiem, no niezrekompensowane i nowa powódź na Żuławach, gdzie są zalane tereny i rolnicy jeszcze nie dostali ani grosza, a z drugiej strony są środki wydawane na te przysłowiowe jachty, kuchenki mikrofalowe, czy te swingersy, kluby swingersów, gdzie jest seks grupowy uprawiany, no to rzeczywiście trudno nie czuć oburzenia, tak? I nie uważać, że te pieniądze są źle wydawane. Trzeba jeszcze o jednym pamiętać, że to nie PiS, jak się mówi, o to PiS wymyślił. To wymyśliła Unia Europejska, podział tych środków, głównie to zielone transformacje i tak dalej, część miała być na HoReCa, czyli to, co pani redaktor mówiła. Natomiast w 2024 roku określono dokładnie zasady pozyskiwania tych środków i one jeszcze zostały zmienione. Najpierw na początku roku były bardziej rygorystyczne, potem w drugiej części roku 2020 poluzowano między innymi zamiast 30% spadku.
Żeby wydawać.
No tak, tylko że tu nie chodzi o to, żeby je wydać za wszelką cenę, a tak wygląda na to, że zdecydowano, że musimy je wydać za wszelką cenę. Pamiętam ministra Karnowskiego, który akurat w tym ministerstwie u pani minister Nałęcz, były prezydent Sopotu. On odpowiada za nadzór nad tymi, na wydatkowanie środków z KPO, więc to nie jest tak, że tylko minister Pełczyńska-Nałęcz to odpowiada, ale wiceminister, który się tym szczegółowo zajmował. I tutaj na siłę chyba chciano za wszelką cenę te pieniądze wydać. Było 1,2 miliarda do wydania, no więc na początku nie szło dobrze, więc trzeba było poluzować, czyli zmniejszyć spadek obrotów z 30 do 20, kiedyś tam 19, 20, 21. Mhm. Następnie rozszerzono zakres tych przedmiotów, które można było kupować. Uważam, że to było niecelowe, bo jeżeli nie ktoś nie spełniał wymogów, no to można nie było wydać tych pieniędzy, przeznaczyć je, może trzeba było z Unią rozmawiać, skoro premier mówi, że ma takie dobre kontakty z Unią, to trzeba było rozmawiać z Unią, i wydatkować te środki na co innego. Na szpitale na pewno by były potrzebne, czy na ochronę zdrowia. Tylko, już nie mówię na pomoc powodzianom.
Tylko, panie pośle, absolutnie... to jest świetny argument, że można by wydać na onkologię. Tylko pan dobrze wie, że nie byłyby wydane te pieniądze na żadną onkologię.
Znaczy, ja nie wiem, byłyby, bo jeżeli byśmy ich nie wydali, to można było rozmawiać z Unią Europejską o wydatkowaniu na inny cel. Mamy jakieś pule z KPO, ona została podzielona tak czy inaczej, ale wiem, że jakieś przesunięcia są możliwe. I można było przesunąć. To nie są wielkie środki w skali budżetu, 1,2 miliarda, to nie jest dużo. Natomiast no, każdy milion jest oczywiście wszędzie potrzebny, tak?
Nie ulega wątpliwości. Tylko że ten argument na onkologię to jest tak, że nic dobrze, nie dajmy na inne dać, tak? cele, bo wszystko
to
na onkologię.
Na to jest taki... dać.
Dobrze, Agnieszka Pomaska.
Oczywiście każdą publiczną złotówkę trzeba oglądać, zanim się ją wyda co najmniej dwa razy.
A tak było w tym przypadku, pani
zdaniem? No tu wygląda na to, że mogło dojść do jakichś pojedynczych, ale wygląda na to, że jednak pojedynczych przypadków niewłaściwego przyznania środków. Ale oczywiście to wyjaśnia prokuratura, rozumiem, że jest też wszczęta wewnętrzna kontrola. Natomiast chcę zwrócić uwagę na konkretne fakty. Samo KPO, całość KPO to jest dla Polski to jest 270 miliardów złotych. Program, o którym rozmawiamy, w którym mogło dojść do tych nieprawidłowości. Mówimy o skali kilkunastu projektach. Ja słyszałam o kilkunastu projektach, co do których pojawiają się wątpliwości. Ten program to 1,2 miliarda złotych, czyli 0,6% całego KPO i w ramach tego projektu podpisano 3000 umów, a w ramach KPO w ogóle ponad 800 tysięcy umów. Więc nie mówimy o jakiejś wielkiej aferze, mówimy o tym, że w tym wielkim projekcie, który miał pomóc i ma pomóc polskim przedsiębiorcom, polskim też w służbie zdrowia oczywiście, pomóc odbudować się po pandemii, bo pamiętamy jaka była sytuacja. Zamykane knajpy, ta branża hotelarska, branża restauracyjna bardzo dostała po głowie i przecież wtedy wszyscy mieliśmy poczucie, że musimy tę branżę wspierać i bardzo dobrze, że taki projekt powstał. Natomiast każdą wątpliwość trzeba rozwiać, tak żebyśmy mieli poczucie, że publiczne środki są wydawane tak jak trzeba.
Czy tę branżę należy wspierać w 2025 roku?
No to jest zawsze kwestia indywidualna. Bardzo często te firmy, które w COVID-zie miały bardzo trudną sytuację, zaciągały pożyczki. Czasami zapożyczali się ci ludzie, bo mówimy o małych, głównie małych przedsiębiorcach, zapożyczali się u swoich rodzin i trudno, żeby im tego nie zrekompensować, ale oczywiście trzeba to zrobić dokładając najwyższej staranności. Pan poseł wspomniał o służbie zdrowia. Na zdrowie z KPO jest 18 miliardów złotych. To też są ogromne inwestycje, także w te kwestie, o których pan mówi, najbardziej drażliwe kwestie chociażby leczenia onkologicznego. Natomiast zwrócę uwagę na jedną rzecz. Dzisiaj politycy opozycji, politycy Prawa i Sprawiedliwości rzucili się na ten cały program KPO, tak naprawdę go skreślając, szukając jakiejś wielkiej afery. Dla mnie wielką aferą było wydanie przez pana premiera Morawieckiego kilkunastu milionów złotych na billboardy promujące KPO, promujące jego samego, promujące rząd Prawa i Sprawiedliwości w sytuacji, w której do Polski nie popłynęła ani złotówka. To jest skandal i to rzeczywiście nadal tak naprawdę nikt się z Prawa i Sprawiedliwości z tego nie wytłumaczy.
Przemysław Olczyk, a co pan uważa?
No, ja jednak uważam, że jest to bardzo duża afera, która ma potencjał być może doprowadzić tą koalicję do końca. I wtedy nie będzie krajowy plan odbudowy, tylko koniec PO. Ten program tak się zacznie nazywać. W pierwszym dniu, kiedy ludzie dowiedzieli się o tej aferze, ona miała ponad 40 milionów odsłon w internecie. To znaczy tak bardzo dużo ludzi się żywotnie interesowało tą sprawą. I ta sprawa jest bulwersująca w moim przekonaniu na kilku, na czterech albo na pięciu poziomach. Przede wszystkim no, ten pierwszy poziom najbardziej pewnie medialny. Na co? No rzeczywiście od klubu swingersów przez jakieś tam Muzeum Ziemniaka, sauny solaria, o czym mówiliśmy. Teraz niedługo będzie druga odsłona tej afery, czyli KPO Kultura. Tu sobie pozwolę zacytować dwa, w moim przekonaniu najciekawsze tutaj stypendia, które rozdysponowano. czyli jedno to będzie rozpoczęcie szkolenia zawodowego w kierunku koordynacji, konsultacji i choreografii scen intymnych w teatrze i filmie oraz dzielenie się nabytą specjalistyczną wiedzą z polskimi aktorami i twórcami.
Od tego, co się jak nazywa, do tego, że to jest jakiś... Że to jest działalność nielegalna, tak? Czy to przyznanie tych środków w sposób niewłaściwy, to moim zdaniem jest bardzo daleka droga. Znaczy, możemy sobie tutaj tak dworować, że to się tak nazywa. Znaczy, ja nie dyskutuję tu jest z klubem Swingers, bo tu chyba trudno obronić wydatki. Chociaż z drugiej strony, no, co miało być w zapisach, że to przedsiębiorca musi prowadzić działalność zgodną z nauką Kościoła albo z konserwatywnym spojrzeniem na rodzinę i stosunki?
Już odpowiadam na to pytanie. Myślę, że sami Polacy ocenią, czy warto było zaciągać pożyczkę na tego typu dofinansowania. Przypomnę, że tak jak pani tutaj wspomniała, rzeczywiście KPO to jest 60 milionów euro, ale z tych pieniędzy no, cała masa, czyli 147 miliardów polskich złotych, to jest pożyczka, którą będziemy spłacali do roku 2058.
A pan z założenia jest w ogóle przeciwny tego
myśmy
programu.
Założenia od razu byli przeciwni KPO. Mogę tą myśl rozwinąć, natomiast chciałbym wrócić jeszcze do afery i jakby kilku poziomów. Czyli pierwszy poziom to jest, na co te pieniądze idą. Drugie, kto dostał? No rzeczywiście, tak jak pani redaktor wspomniała, znaleźli się znajomi Królika wśród beneficjentów tego programu. To, co mnie bardzo bulwersuje, to jest, jak sprawdzano, jakże po prostu do tej afery w ogóle doszło, bo ktoś sprawdzał, ktoś akceptował te wyśmiewane projekty. I tak jak tutaj pan poseł wspomniał, ja nie mam pretensji do przedsiębiorców, bo oni dopasowują się do wytycznych.
Pan też jest przedsiębiorcą, prawda?
Ja jestem przedsiębiorcą, ale bardzo źle oceniam tego typu dofinansowywania, bo one są zawsze powielane według jednego schematu, to znaczy firmy piszące te projekty znają słowa klucze, no i te słowa klucze na przykład w tych projektach to jest jakaś odporność, prawda, ekologia, digitalizacja, no i potem ktoś, kto sprawdza to, właściwie się nie zastanawia, czy ten projekt rzeczywiście jest innowacyjny i czy tak jak w założeniu ma napędzać polską gospodarkę i nasz rozwój, po prostu przyznaje to i właśnie to, co mnie bardzo uderza, to jest brak kontroli, że takie po prostu absurdalne projekty dostały dofinansowanie. No i oczywiście pytanie jest ostatnie, kto za to zapłaci, bo będziemy mu je wszyscy płacili za to i ja osobiście no, nie zgadzam się na to, żeby w taki sposób publiczny grosz był marnotrawiony, bo jeśli KPO miało pójść na innowacyjność i rozwój gospodarczy, to na przykład uważam, że takim idealnymi projektami do wspomagania na przykład byłaby, nie wiem, rozwój sztucznej inteligencji, prawda, i tak dalej. A tutaj...
No dobrze, ale mówimy o tym, kto, jak to oceniał przyznanie tych środków. Czy to oczywiście... Miejmy nadzieję, że zostanie sprawdzone, ale z drugiej strony, słuchajcie, no, ludzie prowadzą bardzo różną działalność gospodarczą, tak? Ja rozumiem, że chodziło o takie projekty, które jakby dywersyfikują ich działalność gospodarczą. To my teraz, nie wiem, my, dziennikarze, politycy, będziemy decydować, kto jaki ma prowadzić biznes. Znaczy, ta Polska w dużej mierze stoi na biznesie, tym średnim i małym. No to... Już to powiedziałam, to ma być zgodne z nauką Kościoła, prowadzenie tego biznesu, panie pośle, poseł Smoliński.
No ale dlaczego znowu sprowadzamy to do kwestii Kościoła czy nie Kościoła? To absolutnie nie ma nic z tym nic wspólnego. No przecież to, że kluby swingarsów, to chyba wielu ludzi, nawet niewierzących też to, że tak powiem, negatywnie ocenia.
Ale,
tak?
No dobra, ale co ma taki urzędnik ocenia, mówi, tak, chcemy... Nie, mi to nie pasuje, bo to, nie wiem, bo to jest jakieś takie...
Ale ja nie mówię, że to jest moralnie naganne, bo to nie ma znaczenia w aspekcie, czy coś jest zgodne z prawem, czy nie. Bo jeżeli to jest zgodne z prawem, to ja nie mam do tego zastrzeżeń. Natomiast chodzi mi o sam pomysł, tak? Że możemy na wszystko wydać pieniądze za wszelką cenę. Między innymi na przykład na to, żeby robić proekologiczne śluby plenerowe. Albo na przykład pamiętam taki projekt, gdzie było... oferowanie...
Ale to wszystko jest legalne,
oferowanie porcji jedna druga, tak? No to jest innowacyjne, że ktoś będzie pół porcji oferował, tak? I na to dostaje kilkadziesiąt tysięcy złotych. No taki projekt był, tak? I
jest, no może
ktoś
tak.
Dostał
nie
na to
ma,
pieniądze.
Nie ma,
no. Czy to jest innowacyjność, czy to zwiększy odporność? To miałoby zwiększenie odporności. Czy zwiększenie odporności to było to, że można kupować firmy, bo się zrobił rynek kupowania firm i było tak, czy twoja firma kupie firmę, jeżeli miała spadek obrotów i jeszcze ma odpowiedni PKD, tak? I się zrobi ogromny rynek kupowania firm. po to, żeby można było dostać pieniądze, tak? No to też chyba nie o to chodziło, no, tak? No, tu miało być to, że ci, którzy funkcjonują,
ale ten, kto ocenia wniosek, ma prowadzić śledztwo, czy firma została kupiona, no, to nie wiem, to już tego w ogóle nie widzę.
Nie, to już była tutaj mowa, że wszyscy się zgadzamy, że trzeba te pieniądze sprawdzić, czy one zostały zgodnie wydane, czy nie, ale sam pomysł, żeby na to wydawać pieniądze i taki katalog, że tak powiem, możliwości stworzyć, tak? Tylko po to, żeby je wydać. Ale pani minister powiedziała, musimy, że tak powiem, poluzować zasady, żeby można te pieniądze było wydać, tak? No na siłę wydawać właśnie na to, na rzeczy, które no akurat uważam, że nie są potrzebne, tak? No, czy klub swingersa jest potrzebny? No bardzo małej części społeczeństwa. Natomiast porządna pizzeria, trzeba było ją dofinansować, ale nie poprzez tworzenie tam solarium, tylko nową ofertę, rozbudować tą pizzerię.
Ale nie wiem,
no
jak ktoś prowadzi... No. Ale panie pośle, no jak myślę sobie tak, ja bym miała na przykład pizzerię i w COVID-zie osiągałam straty, bo było mniej klientów. I wymyśliłam sobie, że mam lokal obok i będę prowadzić też solarium. No to nie jest biznes jak każdy. Jeśli on jest zapotrzebowanie na rynku, widzi pan, jaka pogoda na zewnątrz.
To się zgadza. Już mówiliśmy o tym, że co innego jest zgodne z prawem, czy niezgodne, i to trzeba sprawdzić. A co innego jest kwestia w ogóle pomysłów, tak, żeby teraz na wszystko. Nie
ale
ważne,
kto ma te pomysły,
co ja wymyślę.
No panu się jeden pomysł podoba, innym się nie pomoże. Jak są,
nieważne,
jak są klienci,
co wymyślę,
no to
mogę
znaczy,
na to dostać
kto
to pieniądze.
Kto ma ocenić teraz ten pomysł? No, albo zrobić tak.
No są eksperci. No, nawet tutaj nie było jednolitości w skali kraju, bo po raz pierwszy podzielono kraj tam na 5 czy 6 regionów. Mhm. W każdym regionie inna firma decydowała o tym i inni eksperci, więc też tutaj nie było jednolitości. W jednej regionie można było dostać na coś, a w innym regionie nie można było, bo już inne zasady były ustalone.
A Agnieszka Pomasa, pan Przemysław Olczyk powiedział, że to może doprowadzić ta afera, wielka afera do upadku tego rządu. To gdyby się pani do tego odniosła, ale też nie ma pani wrażenia, że wy narracyjnie sobie z tą sprawą nie radzicie?
Znaczy to jest jak z każdą sprawą, która jest zaskakująca, bo ona w jakimś sensie była zaskakująca. Mamy kilkanaście przypadków takich pojedynczych i z drugiej strony możemy o nich dyskutować, czy te projekty są zasadne, czy są niezasadne. Ja przypomnę, że pan premier Morawiecki negocjował program KPO i się nim chwalił, dlatego że ten program miał pomóc przedsiębiorcom po COVID-zie zyskać też większą odporność na przyszłość, jeśli chodzi o takie dramatyczne sytuacje dla przedsiębiorców, jak na przykład zamykanie de facto ich biznesów w związku z pandemią. Więc widzimy, że też różne projekty są wymieniane jako te absurdalne. Jednym się wydają absurdalne, innym się nie wydają absurdalne. Jeśli coś jest zgodne z prawem, jeśli prowadzi do tego, że przedsiębiorca może zatrudnić więcej pracowników, ma więcej klientów, to znaczy, że ten projekt był zasadny, chociaż oczywiście ta otoczka i to, do czego pani nawiązała, ona ma znaczenie. Tak, ja bym bardzo nie chciała, żeby ten wielki program rozwojowy, gdzie idą pieniądze na kolej, gdzie idą pieniądze na służbę zdrowia, szpitale na Pomorzu z KPO otrzymały 360 milionów złotych. Na elektryczne autobusy poszło 42 miliony złotych tylko tutaj u nas na jeden projekt. Więc to są projekty prorozwojowe. Każdy taki pojedynczy projekt. I to zapowiedział premier Donald Tusk. Gdzie są wątpliwości, trzeba sprawdzić, rozliczyć, tam gdzie to potrzebne, zablokować pieniądze lub zawnioskować o ich zwrot, chociaż zwrócę uwagę na to, że to nie było rozdawanie pieniędzy na prawo i lewo, nie było żadnych zaliczek na te programy, więc no, ja myślę, że też jest duża przesada w nazywaniu tego jakąś wielką aferą, zwłaszcza, że widać gotowość absolutnie wszystkich, prokuratury, premiera Donalda Tuska, minister Pełczyńskiej-Nałęcz do wyjaśniania tej sprawy. Zupełnie odwrotnie, panie pośle, jak było za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak pojawiały się wątpliwości, to wy jeszcze grzaliście, mówiliście, że nie ma sprawy, prokuratura była u was na pasku. No tak to wyglądało, więc ja jestem tutaj spokojna, że ta sprawa będzie do końca wyjaśniona i żadna publiczna złotówka
odwołana została szefa
u was jest na dwóch paskach, tak? Macie nielegalnego prokuratora krajowego, który musi robić to, co chcecie, bo
odwołana została szefowa PARP-u. Czy ktoś politycznie powinien jeszcze ponieść odpowiedzialność, czyli na przykład szefowa ministerstwa Katarzyna Połczyńska-Nałęcz?
No myślę, że tak. Że,
a myśli pan, że tak będzie?
No myślę, że tak nie będzie. Uważam, że zarówno pani Połczyńska-Nałęcz, jak i Jacek Karnowski powinni stracić swoje stanowiska. Natomiast znając życie, no tak się nie stanie. Także tak to widzę.
Ja uważam, że premier powinien się podać do dymisji. Jeżeli robiono wielką aferę z tego, że myśmy wykryli kwestie wiz, że były nadużycia, a nie udowodniliście nawet jednej wizy, że została sprzedana, ani jednej wizy, mieliście wielką komisję i nie udowodniliście ani jednej wizy. I to była wielka afera, tak?
Ale wtedy
więc porównanie,
premier, no właśnie,
porównanie
była
tamtej
afera,
afery do tej, to jest ogromna afera.
Ale to teraz mamy inną perspektywę, ale jak była taka wielka afera, to przecież Morawiecki się nie podawał do dymisji. To dlaczego dymisja
Tuska? No ale tam nie były pieniądze publiczne marnotrawione. Tutaj są marnotrawione środki publiczne.
Wpuszczaliście nielegalnych migrantów do Polski. No.
Nikt nie wpuszczał nielegalnych. Wpuszczacie tyle samo legalnych, co myśmy wpuszczali. Przedsiębiorcy
dobrze.
Czekają
Tusk
na
to. Tusk do dymisji?
Tak, Tusk do dymisji.
Mhm. A Agnieszka Pomaska? A jak będzie?
Ministerstwo zareagowało, jak rozumiem, już kilka tygodni temu. Sprawa jest wyjaśniana. Nie sądzę, żeby tak radykalne kroki były tu potrzebne, ale oczywiście musimy zaczekać do końca wyjaśnienia tej sprawy.
Jeśli mogę dodać, dlaczego wyraziłem sceptycyzm w sprawie odwołania pani Połczyńskiej-Nałęcz, bo odwołanie jej mogłoby skończyć tą koalicję. No, jednak koalicja wisi na posłach Polski 2050, więc myślę, że z tego powodu pani Połczyńska-Nałęcz jest nietykalna. Natomiast jeszcze wrócę do tematu, czemu ta afera w moim przekonaniu jest naprawdę i rozwojowa, i ma naprawdę taki, będzie miała, będzie bardzo mocno rezonowała jeszcze przez długi czas tutaj na polskiej scenie politycznej. Z tego względu, że program Koalicji Obywatelskiej opierał się właśnie na dwóch filarach. Na takim filarze, który ja nazwę negatywnym, czyli właściwie 8 gwiazdek i PiS, tak? Rozliczenia. I drugi sztandarowy pozytywny, który był pozytywnie komentowany, KPO. To właśnie było KPO. I teraz to KPO zostało ośmieszone w oczach publiczności, w oczach Polaków. I według mnie będzie się kojarzyło tak, jak się kojarzyły ośmiorniczki 11 lat
temu. A może
to
będzie afera jednego tygodnia?
Zobaczymy, ale na moje wyczucie i jak patrzę na przykład na KPO Kultura, na kolejne odsłony KPO, to afera będzie trwała i tak jak mówię, ona w pierwszym dniu wygenerowała prawie 50 milionów odsłon w internecie, to pokazuje, że to po prostu jest rzecz, która żywotnie Polaków interesuje.
No tak. Ja myślę, że rzeczywiście, bo ja też już znalazłem kilka takich co najmniej kontrowersyjnych, jeżeli chodzi o tą kulturę.
A teraz wszyscy szukają się, serwery zawieszają, tak?
Tak, tak. Także będzie to rzeczywiście, internauci sami ludzie będą szukali, bo upubliczniono to i słusznie, nie mogli tego nie upublicznić, bo to jest też obowiązek wynikający z przepisów unijnych. I tych przykładów będzie coraz więcej. To nie będzie się zwijać, to będzie się rozwijać. Bo co będzie kolejny element, to tam
nie
będą
ma pani
też takie
tak
kontrowersyjne.
Ja bym zachęcała
opozycja będzie grzała.
Polityków opozycji, żeby jednak program, który zawalili, dzisiaj wspierali, pokazywali mankamenty, jeśli one gdzieś się pojawiają, ale to pan poseł wspomniał, to było, czy pan wspomniał o tym, że to było w programie Koalicji Obywatelskiej. Tak, jesteśmy bardzo dumni z tego, że odzyskaliśmy 270 miliardów złotych z KPO, które było blokowane przez rząd premiera Morawieckiego.
Jak to wyście mrozili, chwaliliście się tym mrożeniem.
Znaczy to jednak jest sztuką funkcjonować w Unii Europejskiej, jak się ktoś porusza jak słoń w składzie porcelany w unijnych instytucjach, szuka wszędzie sporów, szuka wszędzie afery, no to rzeczywiście tych pieniędzy nie było. Dzisiaj te pieniądze mamy, to jest sukces premiera Donalda Tuska, ale też byłego ministra Bodnara, który siadł do stołu w sprawie praworządności. Rozumiem, że to nie jest dzisiaj temat, ale jeśli mówimy o polskim wymiarze sądownictwa, no to przez 8 lat go niszczyliście. Dzisiaj
właśnie, co zmieniliście?
Rzeczywiście jest co naprawiać, ale prokuratura na pewno działa.
Jak mieli zmienić, skoro nie ma i nie było do tego woli politycznej? No to przecież chyba wiemy.
Jak szli do wyborów, to wiedzieli, jaki jest układ. wiedzieli, jaki jest układ, że no musi być prezydent. To, co zakładali, że na 100% ich prezydent wygra i będą mogli to realizować, no musieli zakładać.
W związku z tym powinniśmy zapowiedzieć, rzeczywiście powinniśmy zapowiedzieć dalsze niszczenie.
A propos prezydenta, bo mamy teraz nowego prezydenta. Karol Nawrocki został zaprzysiężony, podejmuje pierwsze inicjatywy. Pojawiają się takie hasła i spekulacje. Ludzie Nawrockiego szukają wojny z rządem, nadciąga nowa wojna. Na górze premier powiedział, że prezydent się szybko przyzwyczai do realnej sytuacji w Polsce, a realna sytuacja jest taka, że pan prezydent prezentuje, a rząd rządzi. Jak pana zdaniem będzie na linii rząd, nowy prezydent? Będzie jakiś miesiąc miodowy?
Nie, według mnie będzie iskrzyło. Będzie to moment, myślę, takiej ciągłej konfrontacji między panem prezydentem a rządem. Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić chyba scenariusz, w jakim to będzie realizowane. To znaczy pan prezydent będzie korzystał ze swojego prawa i będzie przedkładał projekty ustaw.
A pan uważa, że to jest dobra strategia, żeby przedkładać projekty ustaw i takie, które mogą być trudne do wprowadzenia z różnych powodów?
Znaczy, ja nie chcę oceniać strategii, mówię po prostu, jak będzie. Pan prezydent już złożył pierwszy projekt ustawy o CPK, a potem będzie pewnie sprawdzenie, tak jak myśmy, jak Konfederacja sprawdzała, czyli ustawa o podniesieniu progu podatkowego do 60 tysięcy złotych. I według mnie będzie to wyglądało w ten sposób, że będą komunikowane projekty, które mają dużą popularność w społeczeństwie i będą odrzucane pewnie głosami Koalicji Obywatelskiej w Sejmie, na co będzie taki prosty komunikat. Ja tutaj, prawda, dobry prezydent, dobrze chcę, a tutaj zła Koalicja Obywatelska. I z drugiej strony...
A nie taki, że jestem nieskuteczny? No bo ciągle coś proponuję, ale nic z tego nie
ja
ma,
powiem
może?
Tak, ja powiem już odpowiadam na to pytanie. Z drugiej strony będzie taka sama zagrywka. Będą podawane panu prezydentowi ustawy do podpisu, które on będzie wetował. I można powiedzieć, że sytuacja będzie symetryczna. Natomiast nie ma symetryzmu w tej sytuacji. Z tego względu, że pan prezydent no mimo wszystko jest na fali wznoszącej, jest po wygranych wyborach, a wydaje mi się, że rząd i koalicja jest po prostu w defensywie, więc oczywiście będzie liczyła się narracja. Natomiast oczywiście najlepiej by było, żeby był jakiś konsensus, w który ja nie bardzo wierzę. Za długo przyglądam się polskiej polityce, żeby wierzyć w taki konsensus. Natomiast oczywiście to by było rozwiązanie idealne. Więc uważam, że będzie taki spór trwał cały czas. I no, będzie na pewno zużywał jedną z tych stron konfliktu. Ja uważam, że bardziej będzie się zużywała koalicja i rząd.
Agnieszka Pomaska, jak pani to widzi?
Rzeczywiście pan prezydent Nawrocki trochę się chyba rozpędził, ale też przypomnę, że wiele rzeczy obiecywał. A na biurku ustawę o mrożeniu cen energii, o rozwoju energii odnawialnej, energii z wiatru. I nie kwapi się do jej podpisania, a zapowiadał obniżenie cen energii o 30%. Nie wiem, jak chce to zrobić, ale tak, myślę, że wyborcy też pana prezydenta Nawrockiego będą skrupulatnie rozliczać z tego, co zapowiadał, obiecywał w kampanii wyborczej. Natomiast to wystąpienie w Sejmie i te pierwsze zapowiedzi wskazują na taką konfrontacyjną postawę. Chyba nawet w kwestiach bezpieczeństwa, co mnie bardzo dziwi, bo ja myślę, że są sprawy, które jednak powinny być ponadpartyjne i nawet Prawo i Sprawiedliwość potrafiło wznieść się ponad te podziały, jeśli chodzi o kwestie polityki zagranicznej czy bezpieczeństwa.
W kwestiach bezpieczeństwa widzi pani tutaj jakiś potencjał na konfrontację? Po czym?
Tak naprawdę to takie uszczypliwości w stosunku do premiera, wicepremiera, ministra obrony narodowej Kosiniaka-Kamysza, brak reakcji na to gwizdanie na wicepremiera w tym dniu inauguracyjnym. To wskazuje na to, że tutaj też będzie pan prezydent Nawrocki szukał sporów i jakiejś swojej drogi. Co nie wróży dobrze, bo tutaj jednak mocna odpowiedzialność leży po stronie rządu, ale też możliwości działania i funkcjonowania. To, że prezydent Rzeczpospolitej jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, nie oznacza, że powinien wkładać w szprychy kij temu rządowi w tych kwestiach.
Kazimierz Smoliński, to moje pytanie, czy nie ma takiej obawy, że w pewnym momencie społeczeństwo uzna, że to jest zła strategia, a prezydent jest nieskuteczny, bo proponuje ciągle coś, co większość parlamentarna może odrzucać, jeśli oczywiście tak będzie.
No myślę, że będzie odrzucać, chociaż może tam gdzieś się mogę pomylić, no bo będą projekty prezydenckie, które będą realizowały plan, który chciała realizować Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska. Sto konkretów i prezydent będzie proponował te elementy 100 konkretów. To będzie też ciekawa narracja, jak będą odrzucali swoje pomysły, które chcieli wprowadzić w życie, a teraz się z nich wycofują. Prezydent oczywiście, jestem przekonany, że będzie bardziej aktywny, może być chyba jednym z najbardziej aktywnych prezydentów, tak mi się wydaje, w historii III Rzeczpospolitej, czyli będzie częściej korzystał z prawa weta, jednocześnie częściej będzie też przedstawiał własne projekty jako alternatywę, tak? Wetuje to, a proponuje coś innego. Myślę, że tak zrobi, ale to jest moja ocena, tak? W tym najbliższej ustawie, która dotyczyła wiatraków i cen energii, bo tam jest zaszyte, przy dobrym projekcie jest zaszyte ta zła część, na którą nie ma akceptacji społecznej, żeby przybliżać wiatraki. I to w ogóle jest niekonsekwencja po stronie Platformy. Z jednej strony premier jedzie i cieszy się z tego, że jest realizowana inwestycja Baltic Power. Dobrze, że się z tego cieszy, bo to jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Myśmy pozwolenia na budowę. Wszystko było jeszcze w 2023 roku, łącznie z kredytem, który już wówczas został wzięty. Teraz tylko się kupony od tego odcina. I się chwali, że taka wielka inwestycja powstanie. To jeżeli robimy to na morzu, to rezygnujmy z wiatraków na lądzie. Tak? Niemcy już dawno to zrozumieli, ponieważ na lądzie są raz, że są nieefektywne i dwa, przeszkadzają ludziom w życiu.
Później nie 8 lat, bo byście do tego doprowadzili, panie pośle.
Ale w Niemczech pełno jest tych farm wiatrowych, to trudno chyba mówić, znaczy może
budujemy wielką
jakimś
farmę
etapie rezygnują, ale
kilka,
tam jest pełno.
Kilka farm wiatrowych na morzu i one nam wystarczą. My już mamy teraz takie dni, czy mieliśmy takie dni, że energia odnawialna wystarczyła na zapotrzebowanie całej energii w Polsce. Więc jak te zostaną zbudowane, te...
Czy chyba sieci przesyłowe były w stanie zgromadzić, a mamy słabe sieci.
Że były takie dni, że w 100%, bo to było zapotrzebowanie dostarczane przez energię odnawialną, więc jeżeli wybudujemy te fermy wiatrowe na morzu, to nie budujmy już na lądzie, tak? Niepotrzebnie.
Dobrze, ale nie wchodźmy
prezydent zawetuje i zaproponuje swój
dobrze, ale
projekt
czy to nie
w zakresie
jest jakaś,
cen energii.
Czy to nie jest pomylenie systemu politycznego i prawnego, jaki mamy w Polsce? No bo mamy oto dwa ośrodki władzy. Nie podoba się prezydentowi ustawa przyjęta większością, która rządzi, która ma rząd, to prezydent zaproponuje swój własny projekt.
No konstytucję nawet swoją się zaproponował.
Okay, ale to zmieńmy konstytucję, a właściwie wy zmienicie.
Jak prezydent mówi o zmianie konstytucji, to obecna większość
ale na razie nie ma zmiany konstytucji.
Co on sobie wymyśla jakieś głupoty, tak? No rzeczywiście mamy konstytucję, znaczy, która oczywiście absolutnie nie przystaje do XXI wieku i do tego,
i
jakie są
oczekiwania. I teraz pan prezydent postanowił ją jakoś tak... Nie wiem, jak to...
Nie zajmowaliście się konstytucją.
No wykorzystuje to, co konstytucja mu daje.
A, czyli falandyzacja prawa nas czeka?
Ale nie, żadna falandyzacja. Nie? Absolutnie nie.
Dobrze, tylko dokąd nas to doprowadzi? Rozumiem, że chodzi o wybory w 2027 roku, żeby na tej fali wspomagać swoje zaplecze polityczne, tak, a osłabiać koalicję rządzącą. O to chodzi?
Mam nadzieję, że tak będzie, że najpóźniej w 2027 roku te wybory będą.
Tylko co my z tego będziemy mieć Polacy? Że będą będzie taka awantura permanentna o różne rozwiązania i moim zdaniem w konsekwencji może tych rozwiązań po prostu nie być żadnych, tak? A będziecie mieć pracę w Sejmie? Ho, ho, ho. Przemysław Wolczyk.
No rzeczywiście, no sytuacja kohabitacji, z którą mamy do czynienia, jest sytuacją trudną. Kiedy prezydent i rząd są z przeciwnych obozów, to właśnie tak wygląda życie polityczne w Polsce i na to po prostu nie mamy wpływu i dlatego...
Ale co lepiej by było, gdyby zawsze był prezydent z tej samej opcji? To może większość powinna faktycznie wybierać.
Z jednej strony prezydent rzeczywiście ma taką rolę bezpiecznika, który może blokować pewne ustawy, i akty prawne, które uważa za po prostu szkodliwe. No ale z drugiej strony oczywiście, patrząc ze strony rządu, no to efektywność jego działania jest zmniejszona. To tak jak mieliśmy do czynienia ze zmianą na stanowisku ministra sprawiedliwości. Pan Bodnar został zastąpiony przez pana Żurka. Pan Żurek wygłasza obietnicę, jak tutaj dokona rewolucji. Natomiast prawda jest taka, że bez pomocy pana prezydenta nie dokona żadnej rewolucji, no bo po prostu trzeba zmienić ustawę,
które nie
zostaną
zmienione.
Tak, ale
tutaj dochodzimy do kohabitacji, która powinna występować, a w naszej praktyce politycznej kohabitacji nie ma. Ja sobie pozwolę taką uwagę, bo pan mówi o prezydencie jako bezpieczniku. To jest jakiś wariant idealny. Bo to, że Andrzej Duda zawetował w ostatnim dniu, czy tam w ostatnich dniach ustawę, która miała poprawić dostęp dzieci do pomocy psychologicznej, no, ja w tym żadnego bezpiecznika nie widzę. Ale to jest tylko taka
no to jest prerogatywa prezydenta. Może ustawy wetować i po prostu to zrobił. I tutaj jaki to jest komentarz?
To nie był pomysł prezydenta. Bardzo mnóstwo środowisk związanych z tym tematem interweniowało prezydenta. Uważało, że ta ustawa jest zła i dlatego prezydent ją zawetował. A nie dlatego, że prezydent sobie tak wymyślił.
No, okej, to zawsze są jakieś środowiska, które mają jakieś zastrzeżenia, tylko pytanie, czy to jest uzasadnione...
No, nie z korzyścią dla dzieci, które dotykane są w coraz większym stopniu problemami psychicznymi.
Jeśli jeszcze mogę wrócić do tej roli tak zwanego bezpiecznika...
A no nie zawetował, wysłał, przepraszam, do Trybunału.
No to jedno tak. I to samo w tym przypadku.
Tak, to przypomnę deklarację toruńską, podpisaną przez pana prezydenta Sławomira Mentzena i tam było napisane, że prezydent nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki, nie ograniczy używania gotówki, nie ograniczy wolności słowa, więc ta funkcja blokująca, ta funkcja bezpiecznika, jak ją nazwałem, no może być również korzystna, więc
tego,
mówię,
co prawda w tym swoim orędziu nie powiedział, natomiast powiedział, że nigdy nie zgodzi się na wprowadzenie euro w Polsce i nie zgodzi się na... Był jeszcze drugi aspekt.
Wysłania polskich żołnierzy.
Tylko polskie książki mamy czytać.
Na Ukrainę i tak dalej.
No właśnie, tylko że euro to chyba póki co to w ogóle nie ma takiego tematu, wydaje mi się.
No, nie spełniamy pewnych norm.
Chcą wprowadzić euro. No przecież platformy jest pełno.
Ale to innego sobie być entuzjastą czegoś, a co innego, żeby to był w ogóle realny temat.
Każdy z nas się zgodził na wprowadzenie euro, biorąc udział w referendum akcesyjnym. To tak, jeśli chodzi o formalności, natomiast to dzisiaj oczywiście nie jest temat i nie przygotowujemy się też do spełniania kryteriów konwergencji.
A pani jak widzi te kohabitacje, niekohabitacje do chociażby do wyborów parlamentarnych w 2027 roku?
No, wygląda na, te zapowiedzi wyglądają na to, że rzeczywiście zgadzam się z panem posłem, zapowiedzi takiej prezydentury aktywnej, chociaż wydaje mi się, że wybiegającej poza prerogatywy prezydenta i zaraz w praniu wszystko wyjdzie. Tak jak powiedział pan premier, no to rząd rządzi. Oczywiście prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, reprezentuje Polskę na zewnątrz i z tych uprawnień powinien, ma prawo prezydent korzystać. Natomiast co do innych kwestii, no zobaczymy. Podkreślę, że jedną z zapowiedzi było obniżenie cen prądu o 30%, a dzisiaj działania wskazują na coś dokładnie odwrotnego.
No, ale to chyba czekamy na inicjatywę.
Jest gotowa, ale
leży
ustawa o mrożeniu cen energii, uwolnieniu energii z wiatru na biurku prezydenta.
Bo ja rozumiem, panie pośle, że wy teraz jesteście zapleczem prezydenta i będziecie te ustawy mu pisać, no bo przecież kancelaria nie jest taka, żeby teraz...
Nie piszemy żadnych ustaw. Prezydent ma wystarczającą kancelarię, tak? Żeby przygotować ustawy. Tak było zawsze i tak będzie.
Dobrze, słuchajcie, na koniec naszego spotkania, bo czas nieubłaganie biegnie. Powiedzcie mi, jak patrzycie na to, co się dzieje wokół Ukrainy, tych zapowiedzi, spotkania Trump, Putin, a może Załęskim, a może nie, że niby Putin proponuje jakieś rozwiązanie, jeśli chodzi o zabór części Ukrainy. Ja teraz czytam, że właściwie wysłannik Donalda Trumpa nie zrozumiał chyba do końca Putina. The Washington Post pisze, że tam nie ma po stronie Rosji żadnej chęci. Już niektórzy, mam wrażenie, tak wieszczą koniec wojny, ale czy też macie takie wyczucie, że to jest jakiś bliżej jakiegoś końca? Agnieszka Pomaska? Czy jak
ja
jest?
Myślę, że to jest tak jak z wybuchem wojny, że parę osób wiedziało, ale jednak dla większości, czy dla opinii publicznej było to zaskoczenie, atak Putina na Ukrainę. I tak samo jest dzisiaj. To znaczy, na pewno coś się w tej materii dzieje, chyba wszystkie strony są tym zmęczone i
wiadomo,
że to nie
może trwać
wiecznie.
A to nie jest tak, że od kiedy Trump wygrał wybory, to się niby dzieje od stycznia, tylko
się
nie dzieje?
Na pewno od czasu, kiedy Trump wygrał wybory, my nie do końca wiemy, co się wydarzy jutro i pojutrze. Chociaż to nie jest chyba do końca tak, że Trump nie wie, co robi, ale na pewno w tej sferze informacyjnej mamy do czynienia z polityką chaosu, to znaczy jednego dnia mamy poczucie, że Trump nie stoi po stronie Ukrainy, a drugiego dnia, że jest dokładnie odwrotnie. Nawet chociażby ostatnio, zdaje się, zapowiedział ostrzejszy kurs wobec Indii, które kupują rosyjską ropę w związku z tym. No, a z drugiej strony czasami wykonuje takie gesty wobec Putina, że można się tylko za głowę złapać, więc to jest wszystko chyba bardzo w tej sferze publicznej nieprzewidywalne, ale na pewno ci negocjatorzy siedzą, głowią się i jest jakaś tam dynamika, o której my nie wiemy. Natomiast tak, ja myślę, że to jednak zmierza ku jakiemuś końcowi. Ja nie jestem przekonana, czy w dobrą stronę.
Że to nie będzie sprawiedliwy pokój, o ile to w ogóle
będzie
pokój.
To nie będzie sprawiedliwy pokój, to nie musi być koniecznie pokój dobry dla nas. I dlatego uważam, że akurat w kwestiach polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, ta współpraca polskich liderów politycznych, uważam, że ona jest możliwa i że warto w nią zainwestować.
No właśnie, panie pośle, bo my się tu będziemy potykać o konkretną ustawę, czy ona dotyczy prądu, wiatraków i tak dalej, a w 2027 roku niektórzy mówią, że Putin pójdzie dalej. Jak pan to w ogóle widzi? Czuje pan
wiatr zmian? Może zrobić wszystko, on jest nieprzewidywalny, co nie ulega najmniejszej wątpliwości, ale tutaj no jednak nie można tak lekceważyć, jak pani poseł mówi o Trumpie, że on jest nieprzewidywalny i tak dalej. On jest
w swoim rodzaju przewidywalny.
Czy pokazał, jak zrobił z Unią Europejską, ograł Unię Europejską jak chłopca przysłowiowego.
A pan się z tego cieszy, no to jest bardzo smutne.
Nie cieszę się, martwię się tym, że właśnie Unia tak postępuje, tak, że daje się tak ogrywać. Jedyną szansą na zakończenie tej wojny, nie zakończenie, przerwę w wojnie, bo ja nie wierzę w zakończenie, to będzie taki pokój, jak jest w Korei, tak? Kilkadziesiąt lat temu zawarto tymczasowy rozejm i on do dzisiaj jest tymczasowy, jest ten... Te wojska stoją tak, jak stały tam w latach 50. Tak. I tutaj może być to samo, że wiadomo, Ukraina się nie zgodzi na oddanie żadnego kawałka ziemi. Wobec tego to będzie jakiś tam rozejm, ale ten rozejm może tylko i wyłącznie Trump zrobić. Nikt inny na świecie nie jest w stanie wymóc na Rosji jakichkolwiek ustępstw, nawet w zakresie zawieszenia broni, więc powinniśmy z Trumpem utrzymywać dobre kontakty. Mamy na szczęście, prezydent Nawrocki ma dobre kontakty, jedzie za chwilę. Pojedzie, będzie też o tym rozmawiał. Ja uważam, że należy być twardy wobec Moskwy, a nie miękkim wobec Berlina. No my niestety ciągle uważamy, że jesteśmy takim junior partnerem dla Berlina i musimy się słuchać i robić to, co Berlin chce. Absolutnie tak nie powinno być.
A na jakiej podstawie pan to wnioskuje?
Jak ja słyszę, na podstawie tego, co się dzieje. No możemy dzisiaj, zaraz nowy wątek...
Zaraz dojdziemy, że ten Tusk to wszystko
rozdaje. Znaczy w końcu Berlin się liczy, no taka jest prawda. Wy tam żeście krzyczeli, Niemcy,
jak ja słyszę, że Niemcy mają
było.
Się zbroić, to zawsze ciarki po plecach im
przechodzą. Dobrze, Przemysław Wolczyk.
My mamy się zbroić.
Nie mamy problemu Niemiec, tylko mamy problem Rosji na wschodzie.
Proszę, kończymy.
Mam nadzieję, że ten konflikt zmierza ku końcowi. No, niedługo ta wojna będzie trwała 4 lata. Obie strony są już wyczerpane tym konfliktem, jeśli chodzi chociażby o zasoby ludzkie. Od wielu miesięcy mamy taką sytuację, że konflikt trwa, a linia frontu mało co się przesuwa, a giną tylko ludzie, więc w interesie wszystkich jest to, żeby ten konflikt chociażby zamrozić. Na pewno będzie to jakiś kompromis i pewnie zgniły kompromis. Mówi się o jakichś koncesjach terytorialnych Ukrainy w stosunku do Rosji. Więc ja się tutaj jakby skłaniam ku opinii pana posła, że konflikt nie zostanie zakończony, a raczej zamrożony. No a to zakończenie konfliktu, przypominam, to była jedna z obietnic Trumpa, której nie dowiózł, bo obiecał, że wojnę na Ukrainie skończy się. Tak, 48 godzin i no, okazało się, że były to buńczuczne słowa. Na pewnym etapie wydawało się, że być może już zanim został zaprzysiężony, prowadzi jakieś rozmowy, bo nie ukrywajmy, że tutaj rzeczywiście wojnę może zakończyć albo Putin, albo Trump, tylko te dwie osoby, tu nawet Zeleński nie ma nic do gadania.
No to prawda. Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska, Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość, Przemysław Olczyk, Konfederacja. Bardzo wam dziękuję za udział w programie. Państwu za
dziękuję bardzo,
wysłuchanie, do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję.
Agnieszka Michajłow.
Strefa politycznie kontrolowana.